Witam was wszystkich. Chcielibyśmy czytać razem z 5 rozdziału listu do Galacjan od 13 wiersza po 25. List do Galacjan, 5 rozdział. Jest ciekawe, że ten pierwszy odcinek, który czytaliśmy w zeszłym tygodniu, w tym pierwszym wierszu jest mowa o tym, że Chrystus wydobył nam wolność. A teraz od tego 13 wiersza apostoł Paweł mówi, że wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Ale jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne są zaś uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Tak tyle z Bożego Słowa. To miejsce, które na pewno dobrze znamy, szczególnie tą drugą część, gdzie apostoł Paweł wypisuje te owoce ciała i owoce ducha. Ale myślę, że ten 13 wiersz jest takim kluczowym wierszem, dlatego że właśnie dzisiaj możemy sobie powiedzieć, co to znaczy być chrześcijaninem na podstawie tego 13 wiersza. Być chrześcijanem znaczy być powołany do wolności. Powołany do tego, aby żyć w tej wolności. Tak sobie uświadomiłem, że wiele ludzi dzisiaj właśnie nie chce być chrześcijaninami z tego powodu, dlatego że mają obawę, że stracą wolność, w której po prostu żyli. Że chrześcijaństwo jest o tym, że wiele rzeczy nie będzie mu wolno czynić. A tak raczej to chrześcijaństwo albo to naśladowanie Boga odkłada na późniejszy czas, na emeryturę. Teraz jeszcze chcę sobie użyć. Tak mówił Paweł prawdę albo nieprawdę? Naciągał Paweł ludzi do czegoś, co w rzeczywistości jest inaczej? Myślę, że Paweł bardzo dobrze rozumiał, co to znaczy być wolny, żyć w tej wolności, którą Chrystus wydobył dla każdego z nas. I on właśnie w tym 13 wierszu powiedział, że to nie myśmy sobie wybrali albo myśmy sobie tą wolność nastawili, ale byliśmy powołani do tej wolności. Tak jak kiedyś 19-20-letni chłopcy byli powołani do wojska, byli powołani, to znaczy nie musieli nic, ale ktoś zadecydował, że ktoś znalazł ten adres tych młodych ludzi i powołał ich, żeby przez jakiś czas byli żołnierzami. Pan Jezus nas powołał, wybrał nas, dał nam tą możliwość, abyśmy mogli żyć w wolności. I apostoł Paweł tutaj mówi, co jest wolność, ta, którą Jezus nam wydobył, a co nie jest ta wolność. Jeżeli byśmy sami chcieli wejść do tej wolności, to jeden człowiek powiedział, że usiłować o to, aby być naprawdę wolnym, jest trudniejsze niż gnać wodę do kopca. A wiecie, jak to jest. Ta woda się znowu będzie i znowu będzie się wracać. Starać się o własnych siłach być wolny od złych rzeczy znaczy wyskoczyć do góry i myśleć, że tam zostaniemy. Przez jakąś chwilkę jesteśmy w powietrzu, jesteśmy nad ziemią, ale później znowu wracamy. I takie są te pokusy nasze, może chrześcijańskie, kiedy staramy się. Takimi sposobami rozpoczynał i apostoł Paweł naśladowanie Jezusa. Kiedy chciał dobrze, kiedy chciał się podnieść z tego ciała, a jednak znowu i znowu spadał. Ale wystarczy wsiąść do kosza pod tym dużym balonem, do którego dmuchnie się trochę ciepłego powietrza i podnosi was to i nie spadniecie. Albo możecie wejść do samolotu, a jak już się podniesiecie na tą wysokość, to nie możecie powiedzieć po godzinie lotu, tak teraz już wiem, teraz już potrafię sam i możecie wystąpić ze samolotu albo z tego kosza. Znowu tylko będziecie padać w dół. Wiecie, to jest to prawo, z którego ani my nie jesteśmy wyłączeni i bardzo potrzebujemy mieć tą świadomość, na podstawie czego jesteśmy wolnymi ludźmi, na podstawie czego możemy mówić, że jesteśmy wolni. To, co jest tutaj bardzo wspaniałe, że apostoł Paweł tam dodał to jedno słóweczko. Wy do wolności powołani zostaliście bracia. Dzisiaj by było dopisane i siostry. Wszyscy. Nie tylko niektórzy, nie tylko apostołowie, nie tylko zdolni ludzie albo tacy ci układni, którzy mają taki ten wzorowy temperament swojego życia. Wszyscy. Wszyscy jesteśmy do tej wolności powołani i wszyscy z tej wolności możemy korzystać. Posiadać wolność znaczy być w Chrystusie. Posiadać wolność znaczy być w Chrystusie. Apostoł Paweł to bardzo pięknie opisuje w 8 rozdziale listu do Rzymian, gdzie pisze: przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Bo życie w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od zakonu grzechu i śmierci. Zakon grzechu i śmierci ciągnie nas w dół. Duch Boży podnosi nas w górę. I być w Chrystusie znaczy, jakbyśmy byli w tym koszu tego balonu, który będzie nas podnosił i pomimo tej naszej słabości, pomimo tego, że jesteśmy zdolni popełniać złe rzeczy, tak jak wszyscy inni, nie czynimy to dlatego, że ta moc Ducha Bożego, moc Chrystusowa nas podnosi do góry. Jeszcze jedną rzecz sobie uświadomiłem, kiedy wsiadam do samolotu i przenoszę się gdzieś z setki kilometrów, to nie mam żadny kłopot z tym, aby myśleć, w jaką szybkością musi ten samolot lecieć, aby się oderwał od ziemi. Nie mam ten kłopot, aby myśleć i liczyć tych pasażerów, czy będzie w stanie podnieść się z takim brzemieniem ten samolot. Nie muszę kontrolować, czy ma dostatek benzynu, czy dolecimy, albo spadniemy w połowie drogi. To nie jest mój problem. To jest sprawa pilota, to jest sprawa tego całego sztabu technicznego, który zabezpiecza to, że ja bezpiecznie mogę się przesunąć. To jest sprawa Jezusa. W jaki sposób ta moc się przejawi, że ja jestem w tym schronieniu i ja mogę się podnosić duchowo do innych sfer niż ten ziemski człowiek. Ja mogę ufać Jezusowi, że tak to jest i że tak to będzie działać w moim życiu. To jest ta wielka radość, która przynosi ta wolność w naszym życiu, że nie muszę się troszczyć, ale mogę wierzyć, że tak to będzie działać. Jedynym naszym zadaniem jest nie wysiadać z tej społeczności. Jedynym naszym zadaniem jest zostać w tym samolocie, zostać w Chrystusie. Paweł tutaj mówi, że pod pozorem właśnie tej wolności nie mamy pobłażać swojemu ciału. A w tym greckim języku na słowo ciało są te dwa słówka, soma, sarx. Ta soma to jest ten zewniejszek naszego ciała, ale ten sarx to jest to wnętrze, które ma tą tendencję grzeszyć, ma tą tendencję popełniać złe rzeczy. Nie ma tego, by szukać tylko Boga, ale chce przesadzić własne rzeczy. I tutaj w tym, pod koniec tego odcinku mamy tutaj ten wiersz, że ciało jest przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Jest tam to natężenie. Natężenie właśnie z tego powodu, że to ciało chce swoje. Ale ta nasza decyzja, ta nasza wola, która jest mocniejsza, tak ona po prostu nie daje miejsca temu ciału. To słówko pobłażanie w innym tłumaczeniu jest nie pozwalajcie ciału swojemu, a to pobłażanie, to pozwalanie to jest właśnie miejsce, gdzie rozpoczyna się jakaś działalność. Jeżeli byśmy to przenieśli do tego wojskowego terminu, to właśnie to pobłażanie by było rozpoczynanie ataku przeciwko komuś drugiemu. A więc jak mamy się zachować? Jak mamy zareagować, kiedy ten sarksk, mając pewien prostor, tak chce zacząć działać? Pan Jezus w tym nauczaniu na górze, w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, powiedział, jeżeli twoje oko kusi cię do grzechu, wyłup go. Jeżeli ręka zwodza cię do grzechu, tak ją utnij. Jeżeli noga cię zwodzi do grzechu, odetnij ją. Lepiej być kaleką, a wejść do Bożego Królestwa, to znacie. Możemy sobie to, a przynajmniej ja sobie to tak tłumaczę, jeżeli oko zwodzi cię do grzechu, nie patrz się. Jeżeli ręka cię zwodzi do grzechu, nie czyń to. Jeżeli noga, to uciecz. Tym wspaniałym świadectwem, przykładem tego takiego zachowania jest właśnie starotestamentowy Józef, który w chwili, kiedy był kuszony do grzechu, uciekł. Uciekł i nie dał po prostu miejsca, aby w tym ciele, w tym sarksie zaczęło się coś startować, co by mogło być w końcu grzechem. Więc wolność chrześcijańska jest wolnością nie do grzechu, ale od grzechu. I to jest ta różnica, którą nie zawsze ludzie zrozumieją. To jest ta różnica, która jest tą podstawową prawdą, że my jesteśmy wolni od grzechu, ale nie do tego, aby grzeszyć. Ale do czego właśnie mamy być skierowani? Ten koniec tego 13 wiersza. Ale służcie jedni drugim w miłości. Czyli my nie mamy zostać pasywnymi, my nie mamy tylko się tak wznosić w tej wolności, uśmiechać się i nic. My jesteśmy powołani do tego, aby w tej wolności tą swoją aktywność, tą duchową i tą cielesną nakierowaliśmy do bliźniego, do drugich ludzi. A to właśnie z powodu tego, że w 14 wierszu jest to streszczenie całego zakonu. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Tym motywem jest właśnie jasnie miłość. I kochać się nawzajem to jest ochota nawzajem służyć jeden drugiemu. Wczoraj wróciliśmy z pastoralki i przez 3 dni znowu i znowu rozbieraliśmy to pytanie, w jaki sposób dzisiaj możemy być użyteczni pomiędzy ludźmi, pomiędzy tym światem. Takim motywem było ten prolog z Ewangelii Jana, a słowo ciałem się stało i przebywało między nami. Pan Jezus właśnie to Boże Słowo zcieleśnił swoim zachowaniem, kiedy stale był na drodze, kiedy szedł do ludzi i gdziekolwiek był, tam mówił, tam uzdrawiał, tam czynił cuda, tam uwalniał ludzi od nałogu. I później Pan Jezus powiedział, idźcie i wy, idźcie, abyście kontynuowali to ścieleśnienie tego Bożego Słowa. I to była dla mnie taka bardzo mocna wyzwa, dlatego że myślę, że wielu z nas pamięta ten czas, początku tych 90 lat, kiedy przyszła wolność, kiedy wiele rzeczy zmieniło się w tym, że kościoły napełniły się ludźmi, którzy przedtem bali się przyjść do kościoła. Ale teraz była możliwość po prostu przyjść bez jakichś tam dusletków. I to zaproszenie, przyjdźcie, przyjdźcie między nas, działało. Ale dzisiaj sytuacja po 30 latach radykalnie się zmieniła. I dzisiaj już ludzie nie reagują na to zaproszenie, przyjdźcie. Ale my potrzebujemy reagować na to zaproszenie Pana Jezusa, który powiedział, idźcie, idźcie. I trzeba iść pomiędzy ludzi. Jeden brat mówił taki życiowy przykład, że ma małe dzieci, które jeszcze chodzą do przedszkola i zawsze już tak sobie to naplanował, kiedy przyjść po to dziecko, szybko go zebrać, szybko przyprowadzić do domu i znowu się wienować tam jakiemuś swojemu studiu. Ale wtedy, kiedy Duch Boży zaczął mówić do niego, żeby szedł między ludzi, to on sobie powiedział, że naplanuję sobie godzinę, czas na to, aby odebrać dziecko z przedszkola. I powiedział, przecież tam nie muszę w tej szatni się śpieszyć. Te dzieci mają między sobą dyskusję, rozmawiają i ja mogę w tym czasie rozmawiać z tymi rodzicami, którzy przyszli też po dzieci. I powiedział, nagle sobie uświadomiłem, jakie takie naturalne możliwości Pan przygotował mi, aby powiedzieć, kim jestem, aby powiedzieć, jakie mam wartości życiowe, aby zaprosić do domu na kawę, żeby dzieci mogły razem się bawić. Później, kiedy jego dziecko miało urodziny, to była dobra okazja zaprosić dzieci, ale takie małe dzieci z przedszkola nie idą same na urodziny, idą z rodzicami. I znowu była okazja, żeby dalej kontynuować właśnie to posłanie, aby pokazać na tą prawdziwą wolność, która przychodzi od Jezusa. A to jest zainteresowanie o drugiego człowieka, przejawić miłość temu drugiemu człowieku. Bardzo mi się podobało to świadectwo Pala Turonia, który bardzo szybko umiał tak praktycznie zareagować, jak trzeba było mieć te respiratory zamiast rączek. To on wiedział, gdzie kupić większą ilość, zaangażował dzieci i rozdawał po domach właśnie te respiratory. Z tym poleceniem, że Bóg jest miłością i czynimy to z miłości do do was, do ludzi. Każdy z nas mamy bliżej albo dalej do tego, aby nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. Nie jesteśmy wszyscy jednakowo stworzeni, ale jednak poświęcić temu czas. Jednak sobie powiedzieć tak, Panie, byłem stworzony do wolności, aby miłować swojego bliźniego. I teraz właśnie powstaje to pytanie, tak, kto jest moim bliźnim? I wy, którzy znacie Biblię, zaraz wspomina się wam Samarytanin. Ten, kim gardzili wszyscy. Dlatego, że wtedy, kiedy faryzeusze chcieli, żeby Pan Jezus identyfikował mojego bliźniego, to Jezus nie mówi o dziecku, nie mówi o rodzicowi, nie mówi o bratowi, o siostrze, ale opowiada o Samarytaninowi. O tym, kim każdy gardził. Ten Samarytanin, widząc człowieka pobitego przy drodze, zrobił sobie czas, pomógł mu, zainwestował do niego. To jest nasze posłanie, bracia i siostry. To jest nasze posłanie w dzisiejszym czasie, żeby miłować bliźniego swego jak siebie samego. Myślę, że my miłujemy siebie więcej niż to sobie uświadamiamy. Odpuścimy sobie każdą rzecz, każde samolubstwo, odpuścimy sobie swoje lenistwo, odpuścimy sobie swoją chęć dosyta się najeść. Miłujemy siebie, a Pan Jezus powiedział, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość służy. Bóg umiłował świat w taki sposób, że dał to, co miał najcenniejszego. Darował swojego Syna. I apostoł Paweł chce jakoś zgarnąć te myśli o tym życiu w wolności i w 16 wierszu mówi, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Czeskie tłumaczenie to ma pięknie napisane, żyjte z mocy Bożego ducha, a nie podlehnete tomu, k czemu was tahne wasi przyrozenost. To jest princip tego wsiednienia do balonu i korzystamy nie ze swojej siły, ze swojej aktywności, abyśmy wyskoczyli do powietrza, ale że czymś, co jest mocniejsze aniżeli my, niechamy się nieść przez swoje życie. A wynik będzie taki, że od tych uczynków ciała, których tutaj jest wymienionych tak dużo, a nie są wszystkie, dlatego że apostoł Paweł mówi i wszystkie te dalsze, które są podobne do tych uczynków, które tutaj czytaliśmy i są wymienione, to będziemy przechodzić albo będą się przejawiać te owoce ducha. I znowu apostoł Paweł wymienia tutaj pierwszy owoc, miłość. A potem radość, potem pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To są te cechy, które potrafią nas radykalnie zmienić. Cechy, które nie pojawią się zaraz na drugi dzień, kiedy przyjmiemy Jezusa do swojego serca, ale które mają właśnie wtedy początek i które powinny rość. Rość do tego, abyśmy między sobą się nie pożerali, między sobą nie wytwarzali napięcie, nie wytwarzali zranienia, ale potrafili się wzajemnie miłować. Apostoł Paweł takim delikatnym sposobem powiedział zborom galackim, nie ma miłości między wami. Dlatego, że jeżeli jedni drugich kąsacie, 15 wiersz, i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie. Wiecie, ci bracia, przynajmniej ci, którzy tam nauczali, byli przekonani o tym, że są duchowniejsi aniżeli inni. nawet może niż apostoł Paweł. Byli przekonani, że są duchowniejsi, ale to podstawowe im brakowało, a to była wzajemna miłość. Obyśmy chcieli hodnocić wartość swojego chrześcijaństwa właśnie tym 13 wierszem. Oby to, że jesteśmy naprawdę chrześcijaninami, wynikiem było to, że jesteśmy zainteresowani więcej o drugich ludzi niż o samych siebie. Jesteśmy zainteresowani więcej tym, jak się powodzi drugim ludziom, aniżeli dbać na własne wygody. To drugie, co bardzo mnie zaskoczyło, kiedy tam na tej pastoralce ktoś powiedział, kiedy w Jeruzalemie zatrzymało się przebudzenie, przyszło prześladowanie, była to zła sprawa albo dobra sprawa? Pomyślmy na chwilę, była to dobra sprawa czy zła sprawa? Te zamknięte drzwi, to prześladowanie spowodowało, że Ewangelia wreszcie rozeszła się do okolicznych krain. Że z tego Jeruzalemu wyszła do Judei i do Samarii, aż na koniec świata. Czasami przychodzą do naszej sytuacji rzeczy, które nam się nie podobają, które mogą boleć. Ale dlatego, że jesteśmy Bożymi dziećmi, dlatego, że jesteśmy w Chrystusie, Chrystus ma pewne plany, Chrystus ma pewne sposoby, jak rzeczy posuwać do przodu. I jeżeli jesteśmy z Chrystusem, to nawet ta bolesna rzecz będzie mieć bardzo ważną wartość. Dlatego, że ona pomoże nam zrozumieć, co Jezus chce po nas w dzisiejszym czasie, w teraźniejszym czasie. I o to chciejmy się modlić, bracia i siostry. Amen.